A Bogu, który jedynie jest mądry, niech będzie chwała przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Módlmy się. Boże Ojcze, prosimy Cię o to, żebyś otwierał nasze usta, nasze umysły i serca na Twoje słowo i Twoje słowo dla naszych serc i umysłów. Amen. Fragment biblijny dojdzie za chwilkę, nie zapomniałem o niczym, ale myślę, że czasami jest dobrze zamienić kolejność, bo porządek, do którego się czasami przyzwyczajamy, przeszkadza we wsłuchaniu w to, w co wsłuchać się powinniśmy. Dzisiaj, przygotowując się do nabożeństwa, zauważyliśmy z księdzem Markiem, że jesteśmy black and white dzisiaj. Czy to ma jakieś znaczenie? Okazało się, że tak, zwłaszcza dla tych, którzy widzieli reklamę Sprite'a o pragnieniu i Sprite'cie. Nie będę mówił, kto jest pragnieniem, kto Sprite'em, jak to tutaj jest, albo kto reprezentuje stary rok, kto nowy. To się wyjaśni troszkę w trakcie. Może też jest tak, że w zależności od tego, jakie mamy doświadczenia, jaki ten rok był i jaki jest ten, na który czekamy, to tak sobie dostosujecie. Czerń i biel. Jeśli ktoś miał taki przywilej, żeby odwiedzić wyspy Melanezji, czyli nie będę wchodził w detale, bo to nie jest moja silna strona, te wszystkie wyspy na południu Oceanu Spokojnego, to mógł się natknąć na przeciekawe instalacje, tak byśmy powiedzieli dzisiejszym językiem. Można było zauważyć, że tubylcy zbudowali pasy startowe dla samolotów z dostępnych materiałów, trzcina i tak dalej. Do tego więcej, wieżyczki kontrolne, gdzie były po prostu zrobione z bambusu te wszystkie instrumenty, wszystkie kontrolki. I do tego nawet samoloty z bambusowych tyczek pokryte trawą, tam śmigła miały być. I regularnie odprawiano tam rytuał, zapalano ogniska, robiono te wszystkie znaki, które robią osoby kierujące samolotami. Człowiek by się zaskoczył, o co tu chodzi. Samoloty żadne tam nie lądują już od 50 lat. Otóż to ciekawe zjawisko, ono ma troszkę, powiedzmy, jest troszkę bardziej skomplikowane, ale w skrócie ta akurat forma, ta postać powstała po II wojnie światowej. Wtedy, kiedy Amerykanie stacjonowali na wielu wyspach, tworząc tam lądowiska, i doświadczenia tubylców były takie, że razem z żołnierzami przychodził też pewien dobrobyt. Samoloty zrzucały towary, przybywały statki z cennymi ładunkami i w pewnym momencie ktoś wpadł na pomysł, aha, to są tak cenne towary, że na pewno posyłają je bogowie. To znaczy biali są tylko pośrednikami. Czyli jeśli my zrobimy dokładnie pas startowy, wieżyczki i tak dalej, to ściągniemy sobie też te samoloty. Jest to bardzo ciekawe zjawisko. Ludzie, no oczywiście, te kulty po jakimś czasie przestały funkcjonować, bo ileż człowiek może wychodzić właśnie i ściągać te samoloty. Ale ta sytuacja, czy ten kult, tak zwany kult cargo, tak zostało to zjawisko nazwane, jest, wydaje mi się, bardzo ciekawy, jeśli chodzi o nasze życie, nasze tęsknoty i nasze pragnienia. Bo ludzie w pewnym sensie chcieli sobie ściągnąć raj na ziemię. Stwierdzili, no to wystarczy, jak swoimi siłami zbudujemy, co trzeba i jak u tych wcześniej funkcjonowało, to u nas też powinno. Wydaje mi się, że do dnia dzisiejszego można jeszcze tam pozostałości właśnie tych zabudowań znaleźć. Przełom roku skłania do zastanowienia się nad tym, co było, co jest za nami i co jest przed nami. Do takiego rodzaju podsumowania, jakie były wydarzenia w tym roku, można się czasami pokusić, wydaje mi się to bardzo ciekawe, na to, żeby temu rokowi, który jest za nami, nadać jakiś tytuł, nadać nazwę, tak jakby to, bo to jest jakiś rozdział naszego życia. W zależności od tego, jaki jest, to taki będzie tytuł. Teraz chciałbym Was zachęcić do tego, że będzie chwilka ciszy, żeby zastanowić się, jakie były najważniejsze wydarzenia w tym minionym roku, z którymi dzisiaj przychodzimy na to nabożeństwo, które są za nami. Niezależnie, czy były trudne, czy były dobre, te, które w nas zostają, które w tym roku nas szczególnie kształtowały. Dlatego na momencik usiądę, potem wrócę, więc jak widzicie, dzisiejsze kazanie jest odrobinkę inne niż zwykle. Będzie chwilka czasu, żeby tak zastanowić się, z czym przychodzimy, kończąc ten rok przed Pana Boga. Ktoś w tym miejscu może zadać pytanie, czemu to wszystko służy, co mówię. Nie wprowadziłem słowa biblijnego. Mam nadzieję, że jakieś wydarzenia macie teraz, te, które właśnie są bliskie, które się wydarzyły w tym roku, to o co mi chodzi, to o to, że czasami dobrze jest spojrzeć na to, czym kierujemy się w naszym życiu, co nami kieruje, czego szukamy, podejmując takie czy inne działania, zajmując się tą czy inną sprawą, co nami kieruje. Okres roku jest takim dobrym czasem, żeby nad tym się zastanowić. Jakie są motywy naszego życia, co jest tym, co nam przyświeca. Uznałem to za ważne dlatego, że fragment, na którym chciałem się z wami podzielić przemyśleniami i którego przesłaniem chcę się podzielić, to fragment z Księgi Objawienia. Księgę muszę powiedzieć akurat z ostatnich rozdziałów, bo to są moje ulubione są ostatnie rozdziały, jak można było wyczuć, jak ostatnio też miałem kazanie o objawieniu. Niespecjalnie lubię te wszystkie, jakbym powiedział, rozkładanie na części pierwsze tego rozkładu jazdy z plagami, z antychrystem. To nie jest moje. Natomiast ostatnie rozdziały Księgi Objawienia, które mówią o nowym niebie, nowej ziemi i nowym Jeruzalem, są czymś, co zawsze, ilekroć czytam te fragmenty, powoduje, że się uśmiecham. Że jest to coś, co jest niesłychanie cenne. Więc czytam fragment z 21 rozdziału Objawienia Jana, gdzie przemawia sam Bóg, co jest w Apokalipsie, mogłoby zaskakiwać, ale dosyć rzadkie. I rzekł ten, który siedział na tronie, oto wszystko nowym czynię. I mówi, napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. I rzekł do mnie, stało się, jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. 21 rozdział Księgi Objawienia rozpoczyna opis tego, do czego cała księga ma prowadzić. Do wykazania tego, że Bóg jest tym, do którego należy ostatnie słowo. I że rzeczywistość, której akurat chrześcijanie w czasach spisywania objawiania doświadczali w sposób taki bardzo okrutny, prześladowczy, doświadczali rzeczywistości, która była wroga, to że ta rzeczywistość nie będzie miała ostatniego słowa. Że ostatnie słowo będzie należało do Boga. Wybrałem ten fragment nie przypadkiem, dlatego że hasło roku, przyszłego roku jest właśnie wyjęte z Księgi Objawienia. Jest to fragment mowy Boga. Są to dokładnie słowa, ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. To jest tak, że kiedy kończy się rok, to myślę, że też przychodzimy, myśląc o kolejnym roku, z wieloma pytaniami. Mogą się pojawiać wątpliwości. Jeśli ten dany rok, dany czas był trudny, możemy nie mieć wiele nadziei, możemy być pełni wątpliwości. A czytając wiele fragmentów, akurat dzisiaj te, które czytaliśmy, to był fragment z Łukasza, tam też jest mowa o czasach ostatecznych, o ponownym przyjściu, tam jest takie grożenie palcem, mówiące o tym, bądźcie dobrymi sługami, żem jak przyjdę, to zastał was zajmujących się tym, czym powinniście się zajmować. A w Księdze Objawienia jest obraz jeziora płonącego ogniem i siarką. Coś, co budzi strach, zadaje pytania, jak to jest, czy przypadkiem moje życie nie podpada w te kategorie. Mogą się rodzić takie pytania odbierające chęć do życia czasami. Do tego zaraz przejdę, jak to jest w zasadzie w objawieniu, z mówieniem o zwycięzcach i o tych, którzy od Boga będą oddaleni. Hasło roku mówi o zaspokojeniu pragnienia. Zaspokojeniu pragnienia tych, którzy je mają. To jest bardzo istotne, bo czasami bywa tak, że chciałoby się pomóc tym, którzy nie chcą pomocy. Albo chciałoby się zaspokoić pragnienie tych, którzy tego pragnienia nie mają. Jest to trudne. Ktokolwiek miał te doświadczenia, niezależnie o jaką sprawę chodziło, to wie, że nie da się tego zrobić w tej sytuacji. Autentyczne pragnienie, autentyczna chęć zmiany nie jest czymś, co można wymusić, wytworzyć w człowieku. Biblijnie to obraz pragnienia napotykamy w psalmach i w Księdze Izajasza. Tam znajdujemy też obietnicę w 55 rozdziale, obietnicę tego, że woda, jak i towary luksusowe dostępne za pieniądze będą dostępne za darmo. Tam mamy ten taki zwrot zaskakujący, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia. Słowa, które zapowiadają nową rzeczywistość, nowe przymierze, nowy sposób doświadczania Boga, życia z Bogiem. Do tego nawiązuje język objawienia, chociaż jednocześnie znacznie to przewyższa, bo w objawieniu czytamy o przemianie całej rzeczywistości. O tym Hebrajczycy nie lubili morza, więc w 21 rozdziale na początku czytamy, morza już nie ma. Nie, jako ludzie gór może też niekoniecznie lubimy morze, nie wiem, czy to nas cieszy, czy nie, że tego morza nie ma, ale dla Hebrajczyków było to bardzo pocieszające, bo oni dostrzegali morze jako niebezpieczną rzeczywistość i mówili, że jeśli gdzieś ma być kraina umarłych, to na dnie morza. Bo jak człowiek umrze, jeśli jest jakaś katastrofa na statku, co się często zdarzało, to już nie da się go znaleźć. Więc to było pocieszające, że tej wrogiej rzeczywistości już nie ma. Jest nowe niebo, nowa ziemia i nowa Jerozolima. I ta nowa Jerozolima jest szczególnie ważna w całym objawieniu. Dlatego, że święte miasto jest postrzegane jako ta przestrzeń, to miejsce, gdzie można Boga doświadczać najpełniej na całej ziemi. Jerozolimę za czasów Jezusa nazywano pępkiem świata, czyli miejscem, gdzie świat, no pępkiem można powiedzieć tak, pępkiem, nie, przepraszam, pępowiną, czyli tym, co jest wcześniej, pępkiem później, bo została odrzucona. Ale nazywano pępowiną świata, czyli miejscem, gdzie najpełniej można doświadczać Bożej obecności, gdzie rzeczywistość boska łączy się najpełniej z ziemską. I w objawieniu czytamy o tym, że taka przestrzeń zostanie dana, że cały świat zostanie odmieniony i tam będzie można doświadczać życia z Bogiem twarzą w twarz, w pełni. Już nie przez pośredników, nie przez zasłonę, nie w rzeczywistości, w której żyjemy, ale w zupełności. Pragnienie, o którym mówiłem, że pojawia się wielokrotnie w Biblii, jest pragnieniem często za Bogiem. Tak czytamy w psalmach. Tam mamy ten znany mówiący o jeleniu i o źródłach wód, czy też inne, które w sposób obrazowy mówią o tym głębokim pragnieniu życia, które nie jest już doświadczone cierpieniem, śmiercią, chorobą. Jest życiem, można powiedzieć, w pokoju. Bo to hebrajskie rozumienie pokoju oznaczało tego szalom, życie, w którym wszelkie pragnienia są zaspokojone. I to jest tak, że kiedy żyjemy w tym życiu, to cały czas pozostaje w nas ta tęsknota za tą pełnią. I ta tęsknota nie może być zaspokojona, dlatego że to nowe dopiero zostanie stworzone. W Ewangeliach jest to ubrane w obraz Królestwa Bożego, które już przyszło, czyli doświadczanie Boga, które już mamy w swoim udziale, ale jeszcze nie jest w pełni obecne. Czyli że mamy, można by powiedzieć, takie nie demo, ale wersję freemium dla tych, którzy są zorientowani, czy też ten przedsmak, który mamy, jest tylko niewielką cząstką tego, co stoi przed nami. Ta tęsknota, która jest w człowieku, doskwiera. I bywa tak, że my jako ludzie próbujemy na różny sposób sobie z tą tęsknotą poradzić. Bywały projekty w historii ludzkości z wielkim rozmachem, mówiące, ściągniemy sobie niebo na ziemię. Niezależnie kto miał pomóc przy tym ściąganiu nieba, czy miał być to rozum w czasach oświecenia i nauka, czy też w innych czasach partia, czy jakikolwiek inny system, miał ściągnąć niebo na ziemię. Miał zagwarantować nowy ład. Trzeba było tylko uwierzyć i być wiernym. Wszystkie projekty skończyły się, jak się skończyły, też inaczej być nie mogło. I myślę, że jest tak, że i my próbujemy tworzyć jakieś projekty, żeby z tą tęsknotą, za pełnią, za Bogiem sobie jakoś poradzić. Można próbować tę tęsknotę zajeść. Tak się wydaje, że jest to jedna z możliwości. Można próbować stworzyć sobie domowy raj, To jest taka charakterystyczna rzecz dla świąt Bożego Narodzenia, że chce się stworzyć taką świętą przestrzeń, w której nie ma miejsca na nic złego, nie ma miejsca na skażenie, nie ma miejsca na konflikty. Czy jest to możliwe? Raczej nie. To, co można zrobić, to można udawać, że nie dotyka nas cierpienie i nie widzimy tego, co się dzieje wokół nas. Bo im więcej wiemy z tego, co się dzieje, tym bardziej dostrzegamy, że rzeczywiście świat, w którym żyjemy, jest pełen zła, cierpienia, chorób i śmierci. I to powoduje, że w tym życiu nie jesteśmy w pełni w stanie cieszyć się tą perspektywą przyszłości, bo doświadczamy jeszcze tych ograniczeń. Bo cały czas jesteśmy rozerwani pomiędzy tym, w czym żyjemy, a tym, do czego zostaliśmy przez Boga powołani, tym, co jest przed nami. Co ciekawe, nawet organizacje misyjne w obecnym czasie, takie są obserwacje, coraz częściej się zdarza, albo może inaczej, mają coraz większą pokusę do tego, żeby mówić czy zajmować się głównie poprawianiem stanu życia na świecie, niż głoszeniem Ewangelii. Że wiele organizacji misyjnych zaczyna mieć taki problem, że coraz mniej zaczyna myśleć o tych obietnicach z Pisma, a coraz więcej o budowaniu studni, co jest oczywiście zupełnie w porządku. Tylko problem jest, kiedy proporcje zaczynają być zaburzone i organizacje misyjne zapominają o tym, że głównie mają głosić Słowo Boże. Więc życie z tą tęsknotą, z tym niedosytem jest czymś, co musi nam towarzyszyć. I myślę, że to jest dobrze, jeśli ten niedosyt czujemy. Bo on nam mówi, że ten świat, w którym żyjemy, jakkolwiek niewygodnie byśmy się w nim nie rozsiedli i nie ustawili, to nie jest to, do czego zostaliśmy ostatecznie powołani. Te domowe raje, o którym wspomniałem, często na jakimś etapie życia okazują się fiaskiem, złudne. Dlatego, że takiego raju nie da się stworzyć. Dlatego, że zawsze gdzieś przyjdzie śmierć, samotność, cierpienie. Ważne wydaje mi się, żeby być świadomymi tej tęsknoty, która jest w nas i we właściwym kierunku ją adresować. Nie liczyć na to, że w jakiś sposób swoimi siłami stworzymy sobie raj na ziemi. Czy ściągniemy go tak jak w tym kulcie Cargo? Myślę, że niektóre nasze wysiłki, jakby tak Pan Bóg na nie popatrzył ze swojej perspektywy, będą przypominać właśnie taki kult Cargo trochę. I ta refleksja nad tym, jaki był nasz rok, życzyłbym, żeby nas właśnie prowadziła do odkrywania takich naszych kultów Cargo, gdzie właśnie próbujemy sobie ściągnąć raj na ziemię, zamiast zaakceptować też to, że w tym świecie nie możemy doświadczać jeszcze pełni. Co nie znaczy, że nie powinniśmy działać, nie powinniśmy zmieniać tego świata. Tylko pytanie jest o intencje i o to, co chcemy przez to osiągnąć. Hasło roku obiecuje, że Bóg jest tym, który w ostateczności zaspokoi to pragnienie. Zachęcam może dzisiaj, w stary rok byłby to dobry czas, żeby przyjrzeć się tym ostatnim dwóm rozdziałom objawienia. Nie trudno je znaleźć, można zawsze powiedzieć, bo to ostatnie dwa rozdziały ostatniej księgi, żeby się im dzisiaj przyjrzeć temu, co jest przed nami. Bo jak powiedziałem, kolejny rok może budzić i wątpliwości, i radość, różne uczucia. Może mieć różne doświadczenia. To, co jednak przebija z Apokalipsy, to to, że najwspanialsze rzeczy dopiero przed nami. I że każdy rok powoduje, że jesteśmy o jeden rok bliżej. O jeden rok bliżej doświadczania tego życia z Bogiem w pełni, bez tych ograniczeń. Na koniec muszę jeszcze uzupełnić jedną rzecz, bo wspomniałem o jeziorze płonącym ogniem i siarką i dla tych, dla których to jest ten fragment tekstu, który został w pamięci, może odbierać pewną radość, siać wiele wątpliwości. W Apokalipsie czytamy o zwycięzcach i o tych, którzy są charakteryzowani przez czynność, którą robią. Bojaźliwych, zabójców, wszeteczników i tak dalej, i tak dalej. I ktoś mógłby sobie pomyśleć, że zwycięzcy to ci, którzy siłą własnych mięśni dostają się do nieba, którzy reprezentują niezwykły poziom etyczny, nazbierali, tak jak w tym popularnym wyobrażeniu wielu religii jest, nazbierali wystarczającą ilość dobrych uczynków, tak że jak się później zważy dobre i złe, to dobre przeważają. To było i egipskie wyobrażenie, i do dnia dzisiejszego dosyć rozpowszechnione. Zwycięzca nie jest tak postrzegany w Apokalipsie. W Apokalipsie, w objawieniu, Przede wszystkim czytamy o zwycięstwie baranka, zwycięstwie Chrystusa. To jest najważniejsze zwycięstwo, które wydarza się w całej Apokalipsie. I ten, kto jest zwycięzcą, to ten, kto buduje swoje życie na tym zwycięstwie. Kto trzyma się tego zwycięstwa. W przypadku adresatów Apokalipsy, kto trzyma się go doświadczając wrogości, doświadczając prześladowań, kto nie rezygnuje z niego. To nie ten, kto własnymi siłami dostaje się do nieba, ale ten, kto właśnie ufa Jezusowi Chrystusowi. I tym samym pozostali, charakteryzowani przez jakąś czynność, czy bojaźliwość, czy czary i tak dalej, to są właśnie ci, którzy na swój sposób próbują sobie jakoś radzić i z tą tęsknotą, i z rzeczywistością, ale pomijając zupełnie zwycięstwo Chrystusa. Mam nadzieję, nie wiem jak na was działa to hasło kolejnego roku, które jest przed nami, mi daje bardzo dużo nadziei i optymizmu, zwłaszcza w czasach, w których pojawia się wiele wątpliwości, jeśli chodzi o pewne zawieruchy polityczne, społeczne, niepokoje. Niektórzy widzą, że budzą się upiory przeszłości. To w takim czasie tym bardziej te słowa z objawienia, które mówią, że te tęsknoty, które mamy, zostaną zaspokojone w Bogu i że do Boga będzie należeć ostatnie słowo, daje dużo nadziei i pozwala z radością i z nadzieją iść w przyszłość, niezależnie od tego, czy czeka nas rok trudny, gdzie będziemy mocniej doświadczać tej ograniczoności, czy też rok, w którym będziemy cieszyć się rozwojem, rozkwitem. Tak czy siak, każdy rok przybliża nas do doświadczania właśnie bliskości Boga i to powinno być to, gdzie kierujemy naszą najgłębszą tęsknotę, a nie na kulty cargo. A jakie to są kulty cargo w naszym życiu konkretnie, to już każdy musi sam do tego dotrzeć, bo to trzeba rozpoznać samemu, w jaki sposób my sobie budujemy takie namiastki raju mające pomóc nam poradzić sobie z tą tęsknotą za wiecznością. I ostatnim słowem powinno być słowo z Apokalipsy. Pan Bóg mówi, ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Amen. Módlmy się. Boże Ojcze, dziękujemy Ci za to, że Ty stworzyłeś nas, Ty nas powołałeś w Chrystusie i Ty jesteś tym, który stworzy świat i rzeczywistość, którą znamy na nowo. Tak, że nie będzie już w niej tego, co złe, śmierci, grzechu, cierpienia. Dzięki Ci, Boże, za to, że dałeś w nas to pragnienie, tęsknotę za rajem, za bliskością z Tobą, która może nas skierować do tego, żeby szukać i żeby lokować tę tęsknotę w Twoim słowie, w Twoim działaniu, a nie w jakichś naszych próbach ściągnięcia sobie raju na ziemię, ściągnięcia sobie nieba na ziemię własnymi siłami. Boże, powierzamy Ci szczególnie tych, którzy na tym przełomie roku doświadczają ciężaru prześladowań, odrzucenia, wrogości jako chrześcijanie i tych, którzy po prostu przeżywają choroby, trudności, samotność. O to, żebyś Ty był z nimi, prowadził ich, pomagał im też w tej tęsknocie, która jest obecna. Szukać Ciebie, szukać czegoś więcej niż rzeczywistość, w której się obracają. A nam otwierał oczy, żebyśmy byli gotowi pójść do tych, do których nas poślesz. Prosimy Cię, Boże, o to, żebyś w tym kolejnym roku prowadził swój Kościół, pomagał nam być dobrym świadectwem dla ludzi na zewnątrz, żebyśmy mogli głosić z przekonaniem, że prawdziwe zaspokojenie potrzeb człowieka jest tylko i wyłącznie w Tobie. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niech strzeże naszych serc i myśli. W Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen.